Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W audycji Szukając Słowa serdecznie wita się z Państwem tego piątkowego popołudnia ojciec Krzysztof Bieliński, redemptorysta, rektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Drodzy Państwo, rozważamy dzisiaj czytania, które staną się dla nas pokarmem, światłem na najbliższy tydzień w niedzielę w uroczystość świętego Piotra i Pawła. 29 czerwca. Pierwsze czytanie pochodzić będzie z Księgi Dziejów Apostolskich, rozdział 12. Czytamy wersety od 1 do 11. W owych dniach Herod zaczął prześladować niektórych członków Kościoła. Ściął mieczem Jakuba, brata Jana, a gdy spostrzegł, że to spodobało się Żydom, uwięził nadto Piotra. A były to dni prześników. Kiedy go pojmał, osadził w więzieniu i oddał pod straż czterech oddziałów, po czterech żołnierzy każdy, zamierzając po święcie Paschy wydać go ludowi. Strzeżono więc Piotra w więzieniu, a Kościół modlił się za niego nieustannie do Boga. W nocy, po której Herod miał go wydać, Piotr, skuty podwójnym łańcuchem, spał między dwoma żołnierzami, a strażnicy przed bramą strzegli więzienia. Wtem zjawił się anioł pański i światłość zajaśniała w celi. Trąceniem w bok obudził Piotra i powiedział: wstań szybko. Równocześnie z rąk Piotra opadły kajdany. Przepasz się i włóż sandały, powiedział mu anioł. A gdy to zrobił, rzekł do niego: narzuć płaszcz i chodź za mną. Wyszedł więc i szedł za nim, ale nie wiedział, czy to, co czyni anioł, jest rzeczywistością. Zdawało mu się, że to widzenie. Minęli pierwszą i drugą straż i doszli do żelaznej bramy prowadzącej do miasta. ta otwarła się sama przed nimi. Wyszli więc, przeszli jedną ulicę i natychmiast anioł odstąpił od niego. Wtedy Piotr przyszedł do siebie i rzekł: teraz wiem na pewno, że Pan posłał swego anioła i wyrwał mnie z ręki Heroda i z tego wszystkiego, czego oczekiwali Żydzi. Święty Łukasz Ewangelista, a zarazem autor drugiej księgi kanonicznej w Nowym Testamencie Dziejów Apostolskich, jak wiemy, przywołuje w przeczytanym przed chwilą fragmencie Dziejów Apostolskich wydarzenia historyczne. Kryje się za tym nie tylko zamiar ukazania chronologii wydarzeń w życiu młodego Kościoła, ale Łukaszowi zależy przede wszystkim na ukazaniu teologicznego, to znaczy duchowego sensu opisywanych wydarzeń. Łukasz uczy wspólnotę chrześcijan, do której pisze Księgę Dziejów Apostolskich. Łukasz uczy nas czytać historię jako historię zbawienia, jako historię, którą kieruje Bóg. W naszym fragmencie, drodzy Państwo, na płaszczyźnie wydarzeń opisywanych w tekście, Piotr apostoł ma jakieś 40 do 45 lat. W latach 40-44 po narodzeniu Chrystusa Herod Agrypa I prześladuje młody Kościół. Prześladowania Heroda Agrypy I, wnuczka Heroda Wielkiego, nie było długie, ale jak wiemy z historii, bardzo krwawe. Prześladowanie Agrypy uderzało w filary młodego Kościoła. Agrypa ścina Jakuba, jednego z grona 12. Ten przebiegły monarcha zauważa, że ma za sobą lud żydowski. Uderza zatem w Piotra, uderza w opokę Kościoła. Więzi go z zamiarem publicznej egzekucji. Postanawia jednak poczekać z egzekucją ze względu na święto Paschy. Ale w noc poprzedzającą egzekucję, jak czytamy w naszym tekście biblijnym, Piotr zostaje cudownie uwolniony. Powiedziałem już o zamiarze Ewangelisty Łukasza. Łukasz uczy nas czytania historii oczami Boga. Łukasz zaprasza chrześcijan, aby doświadczyli, że Bóg działa z mocą w historii, że Bóg jest wyzwolicielem, że jest zbawcą, że Bóg jest zdolny przekroczyć wszelkie kraty, zdwojone nawet straże, podwójne nawet łańcuchy, że Bóg działa pośród rzeczy niemożliwych. Łukasz koncentruje nas na historii Piotra. Na marginesie, drodzy Państwo, po tym fragmencie Piotr, apostoł, niemal bezszelestnie schodzi ze sceny Księgi Dziejów Apostolskich. Piotr bowiem jest już dojrzały do pójścia paschalną drogą Jezusa. W osobistej historii Piotra z mocą działa Bóg. To Piotr uosabia całą historię Kościoła, w której działa Bóg. Zwróćmy uwagę, proszę, że opowiadanie przywołuje wyjście i wyzwolenie. To wydarzenie w historii narodu wybranego, który wyzwolony został z niewoli egipskiej. Łukasz to mocno podkreśla, że jedynym wyzwolicielem jest Pan, jak Bóg wyzwolicielem narodu w Egipcie. Łukasz mocno podkreśla, że Piotr jest cudownie wyzwolony w sytuacji bez wyjścia, jak to było w przypadku narodu w Egipcie. Zwróćmy uwagę na podobieństwa tych dwóch wydarzeń, wyjścia z Egiptu i wyzwolenia Piotra z więzienia. Piotr uwolniony zostaje podczas Paschy, zauważa święty Łukasz. Dokonało się także wyjście Izraela z Egiptu. W celi Piotra rozbłyskła światłość, jak czytamy. Także powracającym z niewoli egipskiej przyświeca światło podczas nocy. Piotr słyszy przepasz się i włóż sandały. Izraelici, którzy wychodzą z ziemi egipskiej, mają polecenie, aby spożywali paschę, przepasawszy biodra i złożywszy sandały na nogi. To znaczy, co nam mówi Łukasz w tym wydarzeniu? Łukasz pokazuje nam, że ten sam Bóg, który cudownie działał w historii narodu wybranego, dalej działa ze swoją wielką mocą. Ten sam Bóg działa pośród swojego nowego ludu, działa teraz w Kościele. Zwrócę uwagę na informację o śnie Piotra. To anioł Pana, czyli anioł Chrystusa Zmartwychwstałego, budzi Piotra, który pogrążony jest we śnie. Dodajmy, robi to trąceniem Piotra w bok. Spać oznacza w Nowym Testamencie, drodzy, być pogrążonym w śmierci. Jezus Zmartwychwstały wyprowadza Piotra z celi, gdy Piotr śpi. Wyprowadza Piotra z więzienia, z Egiptu jego serca, z ciemności do światła, ze śmierci do życia. To jest niezwykłe i nowe doświadczenie Paschy Piotra. Zauważmy, Piotr, proszę. Piotr niemal jak dziecko wykonuje polecenia anioła, bo to jest Piotr dojrzały. On wykonuje każde polecenie Pana. Teraz wiem, że Pan posłał mi anioła, wyznaje z wiarą i pewnością we fragmencie, który przeczytaliśmy. Taki Piotr, wolny od siebie. Taki Piotr pozwalający prowadzić się Jezusowi dokądkolwiek mu każe. Może stać się skałą, która będzie umacniać swoich braci w wierze. Przeczytajmy teraz fragment niedzielnej Ewangelii. Będzie to fragment pochodzący z Ewangelii świętego Mateusza, rozdział 16. Czytamy wersety od 13 do 19. Otwórzmy Księgę Nowego Testamentu, Ewangelię Mateusza, rozdział 16. Czytamy dzisiaj wersety od 13 do 19. Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni odpowiedzieli: jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, Miasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich: a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr: ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Na to Jezus mu rzekł: błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr, czyli skała, i na tej skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. W Ewangelii Mateusza spotykamy Jezusa, nazwałbym to wewnątrzkościelnym dialogu na temat Jego osoby. Jezus, drodzy, przeprowadza niejako referendum na swój temat. Jezus pyta swoich uczniów o opinię ludzi na jego temat. Pytanie brzmi: kim jestem? Kim jestem zdaniem ludzi, do których was posłałem? Ludzie odkrywają w Jezusie proroka na miarę Jana Chrzciciela, jak słyszymy. Proroka pełnego mocy. Jest to bardzo wzniosłe rozumienie Jezusa, ale nie dotyka ono jeszcze prawdziwej tajemnicy osoby Jezusa. Ludzie znający święte pisma, Biblię, odkrywają, jak słyszymy dalej, że w Jezusie obecny jest Eliasz, to znaczy prorok, to znaczy Boży człowiek, którego pożerała gorliwość o dom pański. Pamiętacie, drodzy, werset psalmu? Gorliwość o dom twój pożera mnie. Eliasz to prorok ognisty. Eliasz to człowiek tak bardzo stojący po stronie Boga, że jest nieugiętym przeciwnikiem każdego, kto chciałby pokusić się o skierowanie ludu w stronę bezbożności, idolatrii. Eliasz ma odwagę osobiście wytracić co do jednego wszystkich kapłanów pogańskiego boga Baala. Eliasz to człowiek ognisty, ale też człowiek prześladowany. Przypomnijcie sobie choćby, drodzy, jak musiał uciekać na pustynię. Ale porównać Jezusa do Eliasza to za mało. Inni jeszcze ludzie odkrywają w Jezusie Jeremiasza. To prorok bardzo oddany sprawie Bożej. On z tego względu, ze względu na Pana Boga, zrezygnował z założenia rodziny. To jest jedyny tego rodzaju przykład, drodzy, w całej tradycji Starego Testamentu. Jeremiasz to człowiek wierny Bogu aż po męczeństwo. Ale także i ta możliwość identyfikacji Jezusa nie wystarcza. Te wszystkie możliwości nie mówią bowiem całej prawdy o Jezusie, nie odpowiadają w pełni na pytanie, kim On jest. Rozumiesz? Zdaje się mówić Jezus. Rozumiesz? Inni nie mieli możliwości wejść w głąb tajemnicy mojej osoby, ale wy, uczniowie, którzy byliście ze mną aż do tej pory, ale wy, którzy szliście ze mną aż dotąd, ale wy, którzy staliście się świadkami dzieł, których dokonałem, wy, którzy słuchaliście słów, jakie wam przekazałem, co wy mówicie, kim jestem dla was, jakie mam znaczenie w waszym życiu? W tym miejscu wyłania się na kartach Ewangelii świętego Mateusza postać Piotra. Pojmując do głębi pytanie Jezusa, Piotr odpowiada w imieniu wspólnoty Kościoła słowami: Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żyjącego. Są to niezwykłe słowa. Przyjrzyjmy się im bliżej, głębiej. Pierwsze stwierdzenie brzmi: Ty jesteś. W Ewangelii świętego Jana Jezus mówi o sobie: Ja jestem. Tutaj Piotr oznajmia o Jezusie: Ty jesteś. W trzecim rozdziale Księgi Wyjścia zostało napisane: Jestem, który jestem. Tak brzmi imię Boga, który objawił się ludzkości. Ty jesteś Chrystus, stwierdza dalej Piotr. To znaczy, ty jesteś namaszczony, jesteś pomazańcem, tym, który napełniony został Duchem Świętym, tym, który całkowicie przeniknięty jest boskością. W tym miejscu koniecznie zacytować trzeba, drodzy, tekst proroka Izajasza. Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił, posłał mnie, bym głosił dobrą nowinę ubogim. Ty jesteś Syn Boga żyjącego, mówi Piotr. Egzegeci, to znaczy naukowcy pochylający się nad tekstem Pisma Świętego, zwracają uwagę na bardzo ważną różnicę leksykalną, która jest w Ewangelii Jana. Pomoże nam ona zrozumieć to stwierdzenie Piotra. U Jana termin syn w języku greckim kyrios, odnosi się wyłącznie do Jezusa. Tylko On jest chyos, Synem. Natomiast my wszyscy, mówi tak w swojej Ewangelii Jan i tak dokładnie to rozgranicza, wszyscy jesteśmy tekna, to znaczy dzieci. Istnieje zatem już w Ewangelii świętego Jana ogromna różnica. Jezus jest jedynym Synem. My zaś tylko w takiej mierze jesteśmy dziećmi, w jakiej mierze wchodzimy w relacje z Synem Bożym, z Jezusem. Wypowiedź Piotra, która jest zrozumieniem osoby Jezusa, zrozumieniem tajemnicy Jezusa. Co więcej, jest odczytaniem wszystkich relacji, które łączą Jezusa z Ojcem i z Duchem Świętym. Ta niezwykła odpowiedź Piotra wywołuje poruszenie, wzruszenie u Jezusa. Ów okrzyk, błogosławiony jesteś, Szymonie, to znaczy szczęśliwy jesteś, bo dany ci został dar poznania, który pochodzi od Ojca. Nie ciało i krew, mówi Jezus, to znaczy żaden człowiek, ale Ojciec mój, który jest w niebie, objawił ci tę prawdę. I Piotr słyszy o trzech symbolicznych elementach w wypowiedzi Jezusa, o tym, że stanie się skałą, która łączy się z imieniem Kefa nadanym przez Jezusa Szymonowi. W świetle Biblii i w świetle semickim zmiana imienia jest zawsze znakiem zmiany przeznaczenia i sytuacji danej osoby. Szymon zatem staje się skałą, na której Jezus stawia podstawy budowli Kościoła. Jezus pozostanie kamieniem węgielnym tej budowy. Drugim symbolem, o którym mówi Jezus, którym są klucze, jest to symbol, który oznacza panowanie i odpowiedzialność. Położę klucz domu Dawida na jego ramieniu. Gdy on otworzy, nikt nie zamknie. Gdy on zamknie, nikt nie otworzy. Czytamy w Księdze Izajasza, 22 rozdziale, w wersetach od 20 do 22. Piotr staje się, podobnie do tego tajemniczego rządcy hebrajskiego, zastępcą najwyższego króla, Chrystusa. I trzeci symbol, o którym słyszy Piotr, jest wiązanie i rozwiązywanie. Podwójne pojęcie zarezerwowane do pozwoleń i zakazów w obrębie nauczania i moralności. Apostoł powołany jest do tego, by nauczał, ewangelizował i decydował o wartości moralnej ludzkich decyzji w świetle Bożego Słowa, w świetle Ewangelii i prawdy o Jezusie, którego dogłębnie poznał. Przeczytajmy krótki fragment z drugiego listu do Tymoteusza. Czytać będziemy 4 rozdział, wersety od 6 do 9 i wersety od 17 do 18. Święty Paweł tak pisze: Najmilszy, krew moja już ma być wylana na ofiarę, a chwila mojej rozłąki nadeszła. W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiarę ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy sędzia, a nie tylko mnie, ale i wszystkich, których umiłowali pojawienie się Jego. Pośpiesz się, by przybyć do mnie szybko. Natomiast Pan stanął przy mnie i wzmocnił mnie, żeby się przeze mnie dopełniło głoszenie Ewangelii, i żeby wszystkie narody je posłyszały. Wyrwany też zostałem z paszczy lwa. Wyrwie mnie Pan od wszelkiego złego czynu i wybawi mnie, przyjmując do swego Królestwa Niebieskiego. Jemu chwała na wieki wieków. Amen. Do postaci świętego Piotra. którą spotkaliśmy w Ewangelii, w fragmencie Dziejów Apostolskich, dołączmy teraz osobę świętego Pawła Apostoła. Tak jak on sam kreśli siebie w swego rodzaju autobiograficznym testamencie przedstawionym swojemu współpracownikowi Tymoteuszowi. Osiągnąwszy schyłek życia, święty Paweł patrzy wstecz na swą bolesną przeszłość, pełną cierpienia, a przy tym odwagi i entuzjazmu, całkowicie ogarniętą przez Chrystusa, który przeciął je jak szpadą na drodze do Damaszku. Apostoł w tym krótkim fragmencie listu używa czterech obrazów, by opisać swoje chrześcijańskie doświadczenie. Pierwszy z nich, zauważmy proszę, jest natury kultowej i przywołuje ryt wylania. W tym rycie wino wylane na rozżarzone węgle unosi się w całości w powietrze ku Panu Bogu. W ten sposób święty Paweł mówi, że jego życie w całości zostało oddane Bogu. Święty Paweł nie pozostawił niczego dla siebie na ziemi. Drugi obraz, po który sięga apostoł Paweł, pisząc list do Tymoteusza, wzięty jest z żeglarstwa, który to środek lokomocji był wówczas najpopularniejszy i często przez Pawła stosowany. Chwila rozłąki nadeszła, co w języku greckim wyrażone zostało czas rzucić cumy. Apostoł wie, drodzy, że dotarł już do portu, przeszedłszy przez burzę i niepokoje swojego życia. Trzeci symbol odwołuje się do bitwy stoczonej przez Pawła. Jego ziemska droga nie była oderwana od trudów i szczęścia, ale wielokrotnie wiodła go przez walki, prześladowania, spory. Jak pisze w dalszej części tego fragmentu, wyrwany został z paszczy lwa, gdy wydawało się, że jego życie bliskie jest już końca. I ostatni symbol, którym posługuje się święty Paweł, jest natury sportowej. Bieg ukończyłem. To znaczy, tak jak atleta, który w napięciu poświęca wszystko dla zwycięstwa, Paweł zużył wszystkie swoje siły w celu osiągnięcia wieńca sprawiedliwości, dalece różnego od nagrody przemijającej ze stadionu, jak napisze o tym w pierwszym liście do Koryntian w 9 rozdziale, 25 wersecie. Wysłuchaliśmy fragmentów biblijnych czytań, które będą pokarmem dla nas, światłem na naszą drogę w najbliższą niedzielę. Przypomnijmy uroczystość świętych Piotra i Pawła. Chciałbym zakończyć dzisiejszą krótszą naszą audycję wspomnieniem kazania, które wygłosił Ojciec Święty Benedykt XVI, Piotr naszych czasów, w środę 20 kwietnia. To znaczy nazajutrz po wyborze na stolicę apostolską. Papież odwoływał się wtedy do tego fragmentu z dzisiejszej Ewangelii. Powiedział tak: powracam dziś myślą do tego, co 2000 lat temu wydarzyło się w okolicach Cezarei Filipowej. Wydaje mi się, że słyszę słowa Piotra: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego, i uroczyste stwierdzenie Jezusa: Ty jesteś Piotr, czyli opoka, i na tej opoce zbuduję Kościół mój. I mówił Ojciec Święty: wybierając mnie na biskupa Rzymu, Pan uczynił mnie swoim namiestnikiem, opoką, na której wszyscy mogą się oprzeć z ufnością. Proszę Go, aby wspomagając moje wątłe siły sprawił, bym stał się odważnym i wiernym pasterzem Jego owczarni, zawsze posłusznym natchnieniom Ducha Świętego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.